Uszedłszy ze 30 kroków, Franz domyślił się, sądząc po coraz apetyczniejszym zapachu koźlęcia, że mijają obozowisko. Zrobili tak jeszcze z 50 kroków, zdążając najwyraźniej tam, dokąd Gajetanowi wzbroniono się zapuszczać. Zakaz ten stał się teraz jasny. Niebawem powietrze zmieniło się i Franz domyślił się, że schodzą do podziemia. Jeszcze kilka kroków, jakieś skrzypnięcie i oto powietrze zmienia się znowu. Jest ciepłe i wonne. Wreszcie uczuł pod stopami gruby, puszysty dywan. Przewodnicy puścili go nagle. Zapadła cisza, którą ktoś przerwał po chwili, odezwawszy się francuszczyzną poprawną, ale z obcym akcentem. Witaj, miły gościu, i bądź łaskaw zdjąć opaskę. Jak się domyślacie, Franz nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. Zdjąwszy opaskę, znalazł się oko w oko z mężczyzną lat około 40, ubranym z marokańska. Miał na sobie fez ozdobiony długim chwostem z błękitnego jedwabiu, czarny serdak zahaftowany złotem, szarawary ciemnoczerwone, kamasze tejże barwy haftowane złotą nicią jak i serdak i żółte safianowe pantofle. Opasany był przepysznym kaszmirem, za którym tkwił ostry, zakrzywiony kindżał. Lico nieznajomego było bardzo piękne, choć nadmiernie blade. Spojrzenie przenikliwe i bystre, nos prosty, typowo grecki, zęby białe jak perły, błyszczały prześlicznie pod czarnym wąsem. Ale przedziwna była to bladość. Rzekłbyś, ten człowiek, zamknięty przez dłuższy czas w grobie, nie zdołał już nigdy odzyskać rumieńca. Był postawny, choć niezbyt wysoki, a jak południowiec miał małe ręce i stopy. Franz, włożywszy opowieść Gajetana między bajki, osłupiał teraz na widok przepysznego urządzenia sali. Była ona wybita szkarłatną turecką materią, haftowaną w złote kwiaty. We wgłębieniu stała otomana, a nad nią wisiały szable arabskie w pochwach złoconych i o rękojeściach iskrzących się klejnotami. Ze stropu zwisała lampa wenecka prześlicznego kształtu i barwy. Noga tonęła po kostkę w puszystym tureckim kobiercu. Drzwi, którymi Franz wszedł, zasłaniała kotara i takaż kotara zasłaniała drzwi drugie, prowadzące do następnej komnaty, wspaniale oświetlonej. Gospodarz czekał, póki Franz nie ochłonie ze zdumienia, a zresztą, odpłacając pięknym za nadobne, przyglądał się gościowi, nie spuszczając zeń oka. — Łaskawy panie — ozwał się wreszcie. — Stokrotnie przepraszam za owe środki ostrożności, jakie panu narzucono, wprowadzając go tutaj. Ale gdyby znano tajemne wejście do mojego pomieszkania, zastałbym je po powrocie, a opuszczam wyspę często i na długo — w opłakanym stanie, co zmartwiłoby mnie bardzo, nie tyle ze względu na straty czysto materialne, ile dlatego, że postradałbym cenne lokum, gdzie mogę, ilekroć tego zapragnę, ukryć się przed światem. A teraz postaram się, byś pan zapomniał o tej drobnej przykrości, ofiarowując ci to, czego nie spodziewałeś się tu znaleźć, przyzwoitą kolację i dość wygodne posłanie. — Drogi gospodarzu — odparł Franz. Niepotrzebnie pan się sumitujesz. Wiem, że jak świat światem zawiązywano oczy śmiałkom wkraczającym do czarodziejskich pałaców. Racz pan wspomnieć Raula z Hugenotów, a zresztą doprawdy nie mogę się uskarżać, bo to, co ukazałeś moim oczom, jest chyba dalszym ciągiem cudów z Tysiąca i Jednej Nocy. A no cóż, odpowiem jak Lucullus. Gdybym przewidział, że będę miał honor gościć pana, byłbym się przygotował. Tak czy inaczej, stawiam moją pustelnię do pańskiej dyspozycji. Proszę na kolację, jakakolwiek będzie. Ali, czy już podano? W tejże niemal chwili odchyliła się kotara i Nubijczyk, czarny jak heban, a odziany po prostu w białą tunikę, dał znać swojemu panu, że można przejść do jadalni. Nie wiem, czy podzielasz pan moje zdanie, rzekł nieznajomy do Franca. Bo ja uważam, że nic nas tak nie krępuje jak owa sytuacja, kiedy to spędzamy parę godzin z człowiekiem, którego nie wiemy, jak zwać albo tytułować. Racz pan zauważyć, że nazbyt sobie ceniąc prawa gościnności, nie zapytałem ani o pańskie nazwisko, ani o tytuł. Proszę jedynie, byś pan zechciał wyjawić, jak mam się do pana zwracać. Aby ułatwić rozmowę, powiem panu, że zowią mnie zwykle Sindbadem żeglarzem. Wobec tego, podjął Franz, Powiem panu, że ponieważ brak mi tylko słynnej, cudownej lampy, abym znalazł się w położeniu Aladyna, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś na razie zwał mnie Aladynem. Tym sposobem nie opuścimy wschodu, dokąd uwierzyłbym chętnie, przeniosła mnie potęga jakiegoś dobrotliwego geniusza. Słyszałeś, mości Aladynie, rzekł dziwaczny amfitrion, że podano do stołu, nieprawdaż? Bądź więc łaskaw do jadalni, twój pokorny sługa pójdzie przodem, by wskazać ci drogę. To mówiąc, odchylił kotarę i wszedł pierwszy. Coraz silniejszy zachwyt ogarniał Franca, bo ci stół nakryto wspaniale. Upewniwszy się co do tego ważnego punktu, Franc rozejrzał się wokół. Jadalnia była urządzona z nie mniejszym przepychem niż buduar, który właśnie opuścili. Na marmurowych ścianach widniały antyczne płaskorzeźby najwyższej ceny, a w dwóch rogach tej owalnej sali ustawiono dwa wspaniałe posągi z koszami na głowach. Z koszy wyłaniały się piramidy świetnych owoców, były tam sycylijskie ananasy i granaty z Malagi, pomarańcze z Balearów, francuskie brzoskwinie i daktyle z Tunisu. Kolacja składała się z pieczonego bażanta ugarnirowanego kosami, szynki z dzika w galarecie, ućca koźlęcego po tatarsku, wspaniałego turbota i olbrzymiej langusty. W przerwach między głównymi daniami zjawiały się przystawki. Pół miski były ze srebra, talerze z japońskiej porcelany. Franc przetarł oczy, aby upewnić się, że nie śni. Usługiwał tylko Ali, wywiązując się doskonale z zadania. Gość pogratulował gospodarzowi, że ma sługę tak wykwalifikowanego. Tak, odparł Sindbad, czyniąc honory domu z wielkopańską swobodą. Tak, ten nieszczęśnik jest mi bardzo oddany i stara się jak może. Pamięta, żem ocalił mu życie. Zależało mu chyba na własnej głowie, jest mi dotąd poniekąd wdzięczny, że nie dopuściłem, by spadła. Ali podszedł do pana i pocałował go w rękę. Czy nie będzie to, mości Sindbadzie, zbytnią niedyskrecją, jeśli spytam, w jakich okolicznościach spełnił pan ten dobry uczynek? O Boże, to całkiem proste. Podobno ten błazen kręcił się nieopodal haremu tunińskiego beja. Nie przystoi to zuchowi o takim kolorze skóry, dlatego bej kazał mu uciąć język, rękę i głowę. Pierwszego dnia język, drugiego rękę, a trzeciego głowę. Zawsze miałem ochotę przyjąć niemego do służby. Odczekawszy więc, by odcięto mu język, zaproponowałem bejowi, aby dał mi skazańca w zamian za wspaniałą dubeltówkę, która w przeddzień, jakem zauważył, ogromnie się spodobała jego wysokości. Wahał się chwilę. Tak mu zależało na śmierci nieboraka. Alem dołożył do fuzji kordela z angielski, którym rozciąłem jatagan jego wysokości. Wtedy bej zdecydował się darować mu rękę i głowę, pod warunkiem, że stopa jego w Tunisie nigdy już nie postanie. Była to zresztą zapowiedź zbyteczna. Ilekroć bowiem ten poganin zobaczy z daleka afrykańskie wybrzeże, zaszywa się na dno jachtu i nie wyciągnie go stamtąd żadna siła, póki nie oddalimy się od trzeciej części świata. Franc milczał chwilę dumając. Zastanawiał się, co ma myśleć o okrutnej dobroduszności, z jaką gospodarz przedstawił mu tę sprawę. I jako czcigodny żeglarz, od którego zapożyczyłeś pan imię, ozwał się zmieniając temat rozmowy, spędzasz pan życie na podróżach? Tak, to ślub, który złożyłem swojego czasu. Nie przypuszczałem wtedy, abym zdołał go kiedykolwiek wypełnić, uśmiechnął się nieznajomy. Złożyłem jeszcze parę innych i te, mam nadzieję, doprowadzę kolejno do skutku. Choć Sindbad wyrzekł te słowa z najzimniejszą krwią, wokół jego błysnęła osobliwa srogość. Przecierpiał pan wiele, nieprawdaż? Zagadnął Franc. Sindbad drgnął i popatrzył nań bystro. Z czego pan to wnosisz? Spytał. Ze wszystkiego, z pańskiego głosu, bladości spojrzenia, no i z trybu życia. Wiodę najszczęśliwszy żywot, jaki mógłbym sobie wymarzyć. Prawdziwy żywot paszy. Jestem panem stworzenia. Jeśli jakaś miejscowość przypadnie mi do gustu, zostaję tam, gdy mi się znudzi, odjeżdżam. Jestem wolny jak ptak i jak on mam skrzydła. Moi ludzie czekają tylko na każde moje skinienie. Czasami od tak dla zabawy i żeby zakpić z ludzkiej sprawiedliwości, sprzątam jej sprzed nosa tropionego bandytę albo złoczyńcę. Prócz tego mam swój własny trybunał, niższej i wyższej instancji, który nie uznaje odroczeń i apelacji. Skazuje lub uwalnia i nikt do niego wtrącać się nie ma prawa. O, gdybyś pan zakosztował mojego życia, nie pragnąłbyś już innego i nigdy nie wróciłbyś do świata. Chyba, żebyś miał tam dokonać jakiegoś wielkiego dzieła, na przykład dzieła zemsty, rzucił Franc. Nieznajomy popatrzył na młodzieńca, a spojrzenie to zgłębiło do dna serce i myśl. Skądże pan wnosisz, by miała to być akurat zemsta? Bo wyglądasz pan na kogoś, kto wycierpiawszy wiele od ludzi, ma z nimi jakiś straszliwy rachunek do wyrównania. Owóż! Tu Sindbad wybuchnął swoim dziwnym śmiechem. Ukazał białe, ostre zęby. Nie zgadłeś, pan. Jestem, mój panie, kimś na kształt filantropa. I kto wie, czy nie zjawię się kiedyś w Paryżu, aby zakasować pana Aperta i innych. I to pierwszy raz zawitasz pan do Paryża? Tak, oczywiście. Wyglądam na kogoś niezbyt ciekawiącego się światem, prawda? Ale zapewniam pana, że nie ja ponoszę winę za to spóźnienie. Zjawię się i tam zjawię. Może niedługo? Jeszcze nie wiem. Zależy to od wypadków, które znów podlegają niepewnemu zbiegowi okoliczności. Chciałbym być w Paryżu, kiedy przedsięweźmiesz pan tę podróż. Wywdzięczyłbym się panu w miarę możliwości za tę wspaniałą gościnę. Przyjąłbym pańską propozycję z wielką radością, ale niestety, jeśli udam się do Paryża, to prawdopodobnie incognito. Wieczerza ciągnęła się tymczasem, a podano ją jakby tylko dla Franca. Nieznajomy ledwie pokosztował kilku wykwintnych potraw, lecz gość jego niespodziany jadł z apetytem, bo i zasługiwała na to ta świetna uczta.